Chciałem najpierw podsumować w pewien sposób wczorajszy dzień, który rozumiem jako taką pierwszą część naszej kolekcyjnej drogi, czyli drogi wchodzenia w tajemnicę przeżywania adoracji jako pewnego wydarzenia zbawczego, jako wydarzenia, które nie jest zwykłą modlitwą, nie jest jakąkolwiek modlitwą, ale w swej głębi jest wydarzeniem zbawczym, wydarzeniem, które Bóg dla nas przygotował, do którego nas zaprosił. Nasz dzień wczorajszy był pewnym wysiłkiem dawania pierwszeństwa Panu Bogu w naszym spotkaniu z Nim, w tym przypadku w adoracji. Był pewną podpowiedzią, zachętą do refleksji, aby spełniać najpierw takie akty, w których mówimy, wyznajemy, potwierdzamy, pogłębiamy nasze przekonanie, że On jest pierwszy i że w każdym wymiarze, we wszystkich rodzajach działań, we wszystkich rodzajach postaw, jakie nam przyjdą do głowy, jakie są w naszej ludzkiej kondycji i możliwości, żeby we wszystkim Jemu dawać pierwszeństwo. Żeby najpierw Jego zobaczyć, najpierw Jego usłyszeć, najpierw Jego uznać i uczyć się wszystkich, spełniania wszystkich aktów, które my spełniamy, jako odpowiedź na Jego działanie. Próbowałem to wczoraj jakoś tak zaznaczyć także w tym jednym słowie też. W jednym słowie, które mogę jutro się odnosić do bardzo wielu różnych działań. Przychodzę i On mnie wita. On ma pierwszeństwo przy witaniu. I ja też Go witam. On mnie kocha i ja też Go kocham. On o mnie myśli i ja też o nim myślę. On do mnie przychodzi. On wychodzi naprzeciw mnie. On się nade mną pochyla. On się o mnie troszczy. To pierwsze orędzie jest oddaniem Jego pierwszeństwa, jest aktem uznania Jego pierwszeństwa, Jego boskości, Jego wielkości, a swoje działania podejmować jako odpowiedź z tym, ja też chcę to robić, ja też to robię, ja też się uczę tak postępować, jak Ty postępujesz i czynić to, co Ty czynisz. Mamy taki wzór w różnych miejscach życia naszego modlitewnego. Trzeba może wyróżnić najpierw modlitwę Ojcze Nasz. Pan Jezus, ucząc nas tej modlitwy, pokazał nam, że pierwsze prośby to jest Twoje imię, Twoje królestwo, Twoja wola. Później jest cztery razy bliższe. A najpierw jest Twoje. Najpierw jest to, co Twoje. Najpierw jest to, co od Ciebie pochodzi. Najpierw jest Twoja obecność. Najpierw jest zauważenie, że Ty jesteś i kim jesteś. To widzimy w jakimś takim wewnętrznym porządku i logice, którą Pan Jezus zawarł w modlitwie Ojcze Nasz. Tę prawdę potwierdza On sam i również Kościół w różnego rodzaju działaniach, którymi mamy do czynienia. Przede wszystkim w samej Eucharystii. Eucharystia, jeśli człowiek ją dobrze przeżywa, jest przede wszystkim działaniem Jezusa Chrystusa, dziełem Boga, do którego człowiek został zaproszony. To Jezus jest tym, który przychodzi i naucza, przekazuje słowo. Człowiek jest zaproszony, żeby się w ten dialog włączył, wysłuchał słowa i odpowiedział. To Jezus Chrystus sprawuje ofiarę. To Jezus Chrystus dokonuje zmartwychwstania. Jezus Chrystus uobecnia całe swoje życie, jak tu mówiliśmy, uobecnia także tajemnicę swojego narodzenia, swojego wzrastania, całą swoją tajemnicę. On ją uobecnia i nas zaprasza, byśmy w to weszli. Jest to pierwszeństwo Jego działania w Eucharystii, jeśli człowiek chce dobrze Eucharystię przeżywać. Jeśli chce tak samo dobrze adorację przeżywać, to stopniowo trzeba, żeby odkrywał i odnajdywał się w tej przestrzeni, do której został zaproszony. W tym świecie, do którego został zaproszony. W tej Jego obecności, która dominuje nad wszystkim, a w tej obecności jest zawarte tak niezwykłe bogactwo treści, że do końca życia i na całą wieczność nie starczy naszych ludzkich zdolności, abyśmy potrafili tę głębię i wielkość ofiarowaną nam przez Niego poznać i zgłębić. Jest jakaś logika więc tego pierwszeństwa, którą sugeruję. Człowiek się tego uczy, to te pierwsze akty ujęte tu w propozycji nowenny adoracyjnej jako przyjdź, jako patrz, jako słuchaj. Każdy z nich może trwać 5 minut, 10 minut, godzinę. Może być powtarzany bardzo wiele razy. W miarę jak człowiek wchodzi w ten świat, to te akty się coraz bardziej zlewają. Jakiś jeden wielki akt, w którym tyle słowa i tyle pojedyncze jakieś odczucia, pojedyncze moje działania, czy właśnie otwieranie się na działanie Boże, istnieją, ale dzieje się coś, co jest charakterystyczne dla człowieka, który coś już umie robić, ale umie działać tak, że w jednym działaniu obejmuje bardzo wiele elementów. Człowiek patrzy i pada przed Panem na kolana, przychodząc i w tym padnięciu na kolana, w tym spojrzeniu jest tak dużo treści, jest tak dużo tego wszystkiego, czego się nauczył, przede wszystkim tak dużo wiary w tę obecność, tak dużo radości z tego, że On jest, tak dużo z tego promieniowania Jego obecności, że to w miarę właśnie wzrostu duchowego staje się czymś, co człowieka właśnie powala na ziemię, co człowieka zdumiewa, co sprawia, że człowiek pada nie dlatego, że mu ktoś kazał, nie dlatego, że jakoś intelektualnie mu się wydaje, że to powinien uklęknąć, no bo tu jest Pan Bóg, ale że to jest coś dużo więcej niż jakieś intelektualne rozumowanie czy jakieś wnioski dedukcyjne, tylko wyprowadzone ze znanej prawdy, że jest to Pan Bóg. To doświadczenie Jego obecności i tego, kim On jest, sięga całego bytu, czy cały człowiek pada sobą, wszystko, i ciało, i dusza, i serce, i umysł, wszystko jest w zdumieniu przed tym Bogiem, który z taką tyle już dokonał, tyle miłości okazał, tyle dobra dla mnie zrobił, tyle uczynił. Ja nie zachowuję się, jakbym o tym nie wiedział. Nie zachowuję się tak, jakby to nie było ważne. Nie zachowuję się tak, jakby to było na drugim miejscu. Bo na pierwszym miejscu jest mój problem. Na pierwszym miejscu jest mój problem, kiedy rozpoczynam tę drogę. Ale z czasem ten mój problem, on jeszcze bardziej dochodzi do Chrystusa, ale nie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu jest uznanie Jego wielkości, uznanie Jego postawy. Jest to, powiedzmy, ta pierwsza część. I to jest także nasze pierwsze zadanie. Dzisiaj w ramach tego spotkania wspólnego pierwsza część będzie indywidualną pracą. Będzie proszony, żeby napisał swoją modlitwę. Małżonkowie mogą pisać razem, jak chcą. Na wieczorną adorację. Na wieczorną adorację. Żeby ta pierwsza modlitwa, którą wypowiemy wobec Pana na początku adoracji. Każdy, czyli ktoś we dwójkę pracuje, to jedna z osób, która by tę prawdę wyrażała. Tak jak potrafimy. To wyrażenie, które pewnie się będzie powtarzać w wielu wypowiedziach, ale to nie szkodzi, że się będzie powtarzać. A to jest pierwsza część mojej modlitwy adoracyjnej, mojego wchodzenia w adorację. Adorację, w której powiedzieć, w której dzieje się życie. I tu chciałem przejść jeszcze do innego aspektu właśnie tej tajemnicy. Święty Jan nam przypomniał swoim proroku to sformułowanie: w nim było życie. Patrzę na kawałek chleba, oczy moje widzą kawałek chleba. Gdzie tu jest życie? Wydaje się, że to jest martwe. Pan Jezus do świętej Faustyny powiedział, jak bardzo cierpi z tego powodu, że ludzie traktują go, jakby był czymś martwym. Właśnie jak kawałek martwego chleba. Jakby to było coś, w czym nie ma życia. A jeżeli patrzę na kawałek chleba i sobie w tym kawałku chleba zobaczyć pełnię życia, że tu jest życie, że tu tętni życie, to jest sztuka. Trzeba łaski. Trzeba łaski, żeby człowiek zobaczył to życie i żeby się poczuł zaproszony do wejścia w to boskie życie. Bo to życie jest w nim. Czym jest to życie? W jakim sensie można powiedzieć, że ja patrzę na taki widzialny znak, który już nie jest chlebem, choć mi się wydaje, że jest chlebem, ale to już nie jest chleb, bo to jest Syn Boga Wszechmogącego, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. A co jest jego życiem? Najpierw jest to jego wewnętrzne życie z Ojcem. On nie z siebie ma życie. Jego życiem jest to, że został zrodzony. On życie otrzymał od Ojca. Jeżeli ja patrzę na Niego i chcę poznać prawdę o Nim, no to muszę uznać, że to Ojciec Go zrodził i rodzi Go, że dzieje się w Nim, że On przeżywa tu będąc, jest równocześnie w niebie, że On nieustannie jest przez Ojca obdarowywany, rodzony, obdarowywany życiem tym wszystkim, co Ojciec Mu przekazuje. I ja się patruję w to, mało tego. Ja jestem do tego zaproszony, żeby razem z Nim uczestniczyć w tym Jego życiu, jakie jest między Nim a Ojcem, bo On na tę miłość Ojca, przyjmując wszystko, co Mu Ojciec daje, odpowiada Ojcu i jest w tym wzajemnym obdarowaniu Ojca i Syna, jest zjednoczony jednością Ducha Świętego. Zobaczyć Ducha Świętego, zobaczyć Ojca. Jeśli człowiek, patrząc na hostię, nie ma dość przenikliwego wzroku, aby zobaczyć Trójcę Świętą, no to jeszcze ma zacznę. Jeszcze nie widzi tego, co tam jest. Bo nie ma Jezusa bez Ojca. Nie ma Jezusa bez Ducha Świętego. Nie ma Go. Nie ma takiego życia. Źródłem życia, pełnią życia, szczytem życia, to jest to, co jest między Ojcem i Synem, to wzajemne obdarowywanie, to wzajemne szczęście bycia razem, to nieskończone bogactwo wzajemnego obdarowania i przeżywania wszystkiego razem w Duchu Świętym, to jest w nim, jest życie. Tutaj widzimy jeszcze raz od tej strony, jak bardzo to, że w nim jest życie. Patrzę na niego, wiem, w nim jest życie, tam się życie toczy. Jestem zaproszony, żeby będąc w promieniowaniu wizualnym, duchowo, nawet wchodził, uczestniczył w tym, bo ja od chwili chrztu rzeczywiście w tym uczestniczę. I jeśli wzrasta to moje uczestnictwo przede wszystkim w czasie Eucharystii, przede wszystkim w sakramencie pokuty, przede wszystkim w życiu sakramentalnym, to nie jestem w stanie dość głęboko przeżywać ani spowiedzi, ani Eucharystii, ani sakramentów innych, ani tego, że jestem ochrzczony, ani tego, że jestem bierzmowany, ani tego, że mam sakrament święceń, czy ktoś ma sakrament małżeństwa. Jeśli człowiek nie spędzi dość czasu z tym, który to wszystko nam ofiarował, ten, którego to wszystko otrzymaliśmy, przez którego to otrzymaliśmy od Ojca w Duchu Świętym. Jest więc w tym byciu z Jezusem całe bogactwo życia, którym Jezus żyje, całe bogactwo życia, które jest między mną a Jezusem, a w Jezusie jest cały świat. Tutaj chciałem dopowiedzieć trochę do tego, co było na tej rannej naszej juczni. Mianowicie, że chłonęłam, jakoś utrzymywałem Twoje słowo, pochłaniałem to Twoje słowo. I coś ciekawe tutaj do tego słuchania słowa i pochłaniania słowa dochodzi inny obraz, mianowicie obraz, który zostaje nam święty Jan, gdy on kładzie głowę na piersi Jezusa i niejako słyszy bicie jego serca. I wydaje mi się, przynajmniej dla mnie, ten obraz niesamowicie pomaga zrozumieć, czym bije serce Jezusa, co jest sercem, czym żyje Jezus. Jak bardzo w tym sercu Jezusa jest pełne życia, bo on żyje wszystkimi sprawami Ojca, jest tak wiele, że wszystkie byty na ziemi nie są w stanie wyobrazić bogactwa tego, co jest w sercu Ojca. Żyje wszystkim, co jest w Duchu Świętym, wszystkim, co jest w życiu mieszkańców nieba. I w jego sercu, jak człowiek przyłoży to ucho do serca, to usłyszy, jak Jezus troszczy się o każdego człowieka, jak się troszczy o dzieci, o dorosłych, o młodzież, jak się troszczy o zdrowych, o chorych, jak się troszczy o kapłanów, o małżonków, jak wszystkie sprawy ludzi biją w tym sercu. Ile tam jest do życia, jak bardzo w ten świat, w którym on żyje, ja jestem zaproszony. I ja w ten świat rzeczywiście wchodzę, jestem wpromieniowany tego świata i to promieniowanie mocą Ducha Świętego, dzięki Duchowi Świętemu, który jest jednością Ojca i Syna, jest jednością, a nie z Jezusem, nieustannie pogłębia. To tak ciągle nawiązanie do tego i pewne dalsze medytowanie, równocześnie zachęta do wszystkich, by prowadzili z różnych inspiracji tę medytację o tym, na co właściwie patrzymy, przed czym jesteśmy. Jak w tym Jezusie zobaczyć aż tyle, przeżyć aż tyle, usłyszeć niekoniecznie przez to, że słyszę głos. Słyszę głos w pewnym sensie, kiedy biorę tekst biblijny i te słowa do mnie docierają przez tekst biblijny. Ale jest też ten rodzaj słuchania, którego nic nie zastąpi, który nam Jan Paweł II z jakimś upodobaniem powtarza wiele razy, porównując adorację do tego położenia głowy na piersi Jezusa, który stał się ciałem świętego Jana Chrystusa. W tym kontekście chciałem przywołać słowa, które wczoraj padały, mianowicie co Pan Jezus mówi o przeżyciu Komunii Świętej, o spożyciu chleba. W tych wielorakich wyjaśnieniach, które nam podaje, mówi, że kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Jest to odwrotnie niż nasze oczy widzą. Nasze oczy widzą coś takiego, że On, znaku chleba, do mnie przychodzi. A Pan Jezus mówi, że wtedy dzieje się coś odwrotnego. Ten człowiek, który mnie przyjmuje, trwa we mnie. Czyli komunia najpierw mnie włącza w niego. Komunia, jeżeli Jezusa przyjmuje, to najpierw to przyjście Jezusa znów jest to jakieś jego pierwszeństwo. On mnie zaprasza do siebie, do swojego boskiego świata, do swojego ludzkiego świata. I tu mi się snuła też taka refleksja, taką wystąpień pani Doroty, która chce każdy niemal dzień księdza Blachnickiego powiedzieć, czy ja jestem w stanie sobie i innym powiedzieć każdy dzień życia Jezusa. Na przykład każdy dzień z 30 lat w Nazarecie. Każdy jego poranek, każdy jego południe, każdy jego wieczór, każde jego przeżycie, kiedy miał 15 lat, kiedy miał 20 lat. Każde jego przeżycie, kiedy rozpoczął publiczną działalność. Każdy jego dzień z 40 dni pobytu na pustyni. Jak bardzo każdy z tych dni kryje w sobie misterium zbawienia i jak bardzo jest człowiek zaproszony do tego, żeby ten dzień, etap życia Jezusa, żeby stał się moim, właśnie w jakimś sensie, no on mnie zaprasza, trwam w nim, a w nim to znaczy jak w nim, tak ogólnie w nim, to ogólnie w miarę relacji osobowych pogłębianych staje się coraz bardziej głębokie, także przez to, że człowiek się jednoczy we wszystkim, co jest strzeżone na ziemi. We wszystkim. I bliskie staje się mu każda chwila i każde słowo i każde wydarzenie. Ja trwam w nim, a teraz on trwa we mnie. I tutaj ten drugi kierunek, on trwa we mnie. Ja go zapraszam do siebie. Ja go otwieram przestrzeń swojego życia, zapraszam go do swojego życia i przedstawiam swoje sprawy, że w wymiarze takiego, nazwijmy, uporządkowania, w wymiarze takiego spojrzenia, żeby zobaczyć trochę właśnie tak, jak się to robi, gdy się człowiek medytuje i przygląda szczegółom, zobaczyć tą drugą część, drugi etap adoracji, drugi aspekt adoracji, drugi wielki świat, który się powinien pojawić na adoracji. A tym wielkim światem jest właśnie moje życie, moje problemy, mój każdy dzień, moje radości, moje nadzieje, moje rozczarowania, moje zniechęcenia, mój stan ducha dzisiaj, mój stan ducha jutro. W jaki sposób dzisiejszy dzień chciałbym, żebyśmy spojrzeli, popatrzyli na niego z perspektywy właśnie tego, nazwijmy, drugiego filara, drugiej potężnej siły, drugiego świata, który w czasie adoracji istnieje. Jego świat, w który ja wchodzę, i mój świat, do którego zapraszam jego. Zapraszam go i właśnie tu pojawia się pytanie, jak? Kiedy przychodzę do Pana Jezusa gdziekolwiek, czy przy wystawieniu, czy w domu, czy gdziekolwiek indziej, przychodzę ze swoim światem, z dzisiejszymi problemami, które po ludzku często się wydają jak ślepa uliczka, jak sprawy nie do rozwiązania, a na pewno nie tak, jakby człowiek sobie zaplanował i chciał, że dzieje się jednak inaczej niż człowiek chce. I że te wielorakie, codzienne problemy w wymiarze psychologicznym, w wymiarze naszej intensywności przeżywania, one będą się zawsze wysuwać na plan pierwszy. Będzie tak, że człowiek wpadnie do kaplicy, wpadnie do kościoła i jakby od razu wylewa z siebie to, co w nim siedzi. Wypowiada swoje bóle, swoje rozczarowania, swoje nadzieje, swoje radości. Siebie wypowiada człowiek. Czy to jest złe? Oczywiście nie jest to złe. Oczywiście jest to dobre. Ale gdy człowiek przychodzi na adorację systematycznie, gdy trwa to nie tylko rok, nie tylko dwa, ale 5 lat, albo 10 lat, to z czasem człowiek uczy się tego, że nie jest obojętne, czy ja z tym, co przynoszę, z czym, co przychodzę do Jezusa, czy ja przychodzę prawie wyłącznie jako interesant. Wprawdzie wiem, że On jest wielki, w samej prośbie to wyrażam, że On, tylko On może pomóc. Bez Niego się nie da, że tylko w Nim jest nadzieja. To jakoś jest wyrażone. Ale może to być wyrażone tak, że człowiek nie zwraca uwagi, albo nie rejestruje, nie uświadamia sobie, nie przeżywa prawdy, że w tej sprawie, w którą przyszedłem, On już dużo uczynił. Że w tej sprawie, z którą do Niego przyszedłem, On już zrobił tak dużo, tak wiele, że jest nieuczciwością, niegrzecznie, niekulturalnie nie zauważyć tego. Myślę, że właściwie wszyscy wychowawcy, począwszy od rodziców, przeżywają to w różnych kontekstach, że zrobili tak dużo dla dziecka, a dziecko się zachowuje, jakby nic nie zrobił. W wymiarze całościowym, ale to w stosunku do Jezusa jest także w wymiarze szczegółowym, że każda szczegółowa sprawa inaczej jest przedstawiana Jezusowi, inaczej jest wypowiedziana wobec Jezusa, jeżeli człowiek uświadomił sobie, odkrył, zobaczył, przeżył. Najpierw prawdę, że On o tym dobrze wie. Że On po to przyszedł na ziemię, żeby mi tą sprawę pomóc rozwiązać. Tą i następną i tą wcześniejszą. Że On po to stał się człowiekiem i ofiarowuje mi całą boską potęgę. Boską potęgę. Daje mi do mojej dyspozycji. Ale nie w ten sposób, żeby się spełniała moja wola. Nie w ten sposób, że ta sprawa musi się potoczyć dokładnie tak, jak ja chcę. Bo mi się wydaje oczywiście, że to jest dobre, że to nie jest złe. I do końca tutaj nie będziemy wiedzieć, jak ma się ta sprawa potoczyć, czy Pan Bóg też to dokładnie tak widzi, jak my to widzimy, czy ta próba i doświadczenie będzie trwało dłużej, jak się te sprawy będą rozwiązywać. Ale na pewno na adorację przynosimy całe swoje życie, a w tej całości na pewno dzisiejszy problem albo coś, co jest bardziej intensywne, to, co jest bardziej intensywne, wysuwa się na plan pierwszy. To, czym akurat teraz żyjemy, to, z czym do Niego przychodzimy. Ale jeżeli przychodzimy, to właściwie jak tą sprawę przedstawić? Tutaj w tej nowenie, nie, jeżeli ona by miała być także takim wprowadzaniem w świat adoracji, jest zaproponowany akt wiary, nadziei i miłości. Żeby to przedstawiać najpierw właściwie w kontekście tej pierwszej części, która uświadamia nam, kim jest Jezus i co już uczynił, a ja przychodzę z niezłomną wiarą, z taką niechwiejącą się nadzieją, tylko z takim absolutnym Jezusem ufam Tobie, z takim przekonaniem, że te sprawy konkretne i całe moje życie, życie innych ludzi, że te sprawy stały się Jego sprawami, że On to wziął jako swoją sprawę. I ja to uczę się przeżywać właśnie w tych aktach wiary, nadziei i miłości, że to nie jest ani pretensja, że to nie jest ani chęć walki z Panem Bogiem, choć konkretne pytania Biblia nam odpowiada, że mogą być również takie wprost wyrażające pretensje. Wczoraj mieliśmy, przedwczoraj sobotę spotkanie, na którym jeden z wykładów biblista mówi, jak bardzo Pan Bóg nie usunął, nie dopuścił do tego, aby psalmista czy inny autor biblijny gdzieś pominął słowa takie, przebudź się Panie, dlaczego śpisz? I są te słowa w Biblii. On mówi tak, czy wyobrażacie sobie, że jest w niedzielę wystawienie na Świętego Sakramentu, bo kiedy indziej klękają wszyscy i ksiądz mówi, dlaczego śpisz Panie, przebudź się? Że adoracja zaczyna się, czy też w trakcie jest takie słowo. No, nie mówimy takich słów, ale nie wiem, czy czasem nie mogły zabrzmieć takie słowa, bo Biblia, bo mamy je na ustach, kiedy opowiadamy psalmy. One są na naszych ustach. Albo kiedy czytamy Pismo Święte. Więc jest w tym jakaś cała prawda mojego życia, która, powiedzmy, osiągnęła apogeum w modlitwie Jezusa z krzyża. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Więc sam Jezus tego typu słowa wypowiadał i ciekawie do tego również nawiązuje Benedykt XVI w tym komentarzu w modlitwie, jak bardzo one mogą być częścią naszej modlitwy, gdy przychodzimy do Boga. Jest więc taki drugi świat i ten obszar, jak przychodzimy i z czym przychodzimy. Chciałbym tu się trochę zatrzymać nad takim zagadnieniem, właściwie jakie powinny być nasze intencje. Od kiedy zaistniała strona internetowa adoremus.pl i umieszczamy na tej stronie intencje modlitewne, tak jak na bardzo wielu stronach internetowych i a przede wszystkim w kościołach ludzie na karteczkach przenoszą intencje, stale rośnie i rozwija się we mnie pytanie, właściwie jak to ma być z tymi intencjami, z którymi przychodzę do Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Te, które są napisane na karteczkach, a Ministerstwem i najczęściej ludzie przychodzą, w zdecydowanej większości, może w 90%, nikt tego dokładnie nie liczył, dotyczą spraw egzystencjalnych. Bo ktoś jest chory, bo ktoś przeżywa problemy w małżeństwie, bo ktoś stracił pracę, bo ktoś puka męża albo żony, bo ktoś nie radzi sobie z problemem alkoholu, bo ma jakąś inną sprawę i prosi o modlitwę właśnie w tej intencji. Rzadko się zdarza, żeby to była modlitwa o powołania, o pokój na świecie, żeby to była modlitwa o to, abyśmy żyli łaską Chrztu Świętego. To jest nasza nadzieja. Mamy chrzest, ale się może rzadko do tego odwołujemy. Mamy bierzmowanie. Nie przeczymy, że mamy bierzmowanie, ale się może rzadko odwołujemy do tego, żeby ta moc bierzmowania, którą w sobie nosimy, żeby nas bardziej ogarniała. I w tym poszukiwaniu, w tych pytaniach, do których zachęcam wszystkich, w tej jakby drugiej części inicjacji świat adoracji, gdzie przychodzimy do Boga jako mieszkańcy tego świata, jako reprezentanci mieszkańców Ziemi i jako konkretny człowiek ze swoim światem osobistym, swoimi problemami, nadziejami moimi. Jak tę moją modlitwę uporządkować? Po tej refleksji, ja mówię tutaj w wymiarze strony internetowej, zaproponowaliśmy trzy takie działy. Nie są one jeszcze w pełni ukształtowane, ale są zarysowane. Pierwszy dział, intencje stałe. Czy jest coś, o co powinienem się stale modlić? Czy jest mi dobrze, czy jest mi źle? Tak czy inaczej, modlę się stale. I na pewno taką codzienną modlitwą chrześcijanina jest Ojcze Nasz. Jest 7 próśb, o które muszę modlić się stale. Tak mi pokazał Pan Jezus i to ma najgłębszy sens. Ja przynajmniej widzę w miarę upływu lat i medytacji nad różnymi sprawami coraz bardziej wiem, że właśnie to jest dokładnie tak, że dokładnie te intencje są moją modlitwą, ale to nie tylko w tym sensie, że ja chcę, żeby Pan Bóg coś mi pomógł i odmawiam Ojcze Nasz, żeby był zdrowy i odmawiam Ojcze Nasz, tylko żeby każda prośba święci Twoje, naprawdę chcę, żeby się święciło imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje i zatrzymuję się przy tym, przyjdź, jak to z tym przyjściem Królestwa, wysłucha Pan Bóg, nie wysłucha, wysłuchał mnie, jak mnie wysłuchał. I logika tej prośby idzie w tym kierunku, tak to chyba będzie się rozwijało, mianowicie, żeby dokonać aktu wiary, że w najważniejszym miejscu, gdzie Bóg wysłuchał mojej modlitwy zawartej w Ojcze Nasz, są sakramenty święte. Jeśli prosiłem, by się święciło Jego imię i przyszło Jego Królestwo i pełniła Jego wola i tak dalej, chleb powszedni, odpuszczenie grzechów, to kiedy mnie Ojciec wysłuchuje? Najbardziej mnie wysłuchuje, kiedy daje mi swego Syna w sakramentu święty. I w Jezusie Chrystusie się święci imię, przychodzi Królestwo i pełni się wola Ojca. W Jezusie Chrystusie jest przebaczenie grzechu i walka ze złem. I stąd jest taka propozycja modlitwy, najpierw ogólnej, żeby wśród stałych modlitw moich była modlitwa o łaskę życia sakramentalnego. Dla mnie to wszystko. Żebym żył chrztem, bo moja nadzieja jest w tym, że docenię dar, który otrzymałem. Otrzymałem dar niesamowity, łaskę chrztu. Żebym żył tym chrztem. Żebym żył bierzmowany. Żebym umiał dobrze przeżywać sakrament pokuty. Żebym umiał w swoim czasie, jeśli trzeba, przyjąć namaszczenie chorób. Czym ono jest? Jednoczyć się z Chrystusem na krzyżu. żeby ci, którzy są powołani na drogę święceń, żyli święceniami. Ci, którzy mają sakrament małżeństwa, żeby żyli łaską małżeństwa. Ci, którzy są na drodze konsekrowanej, żeby żyli łaską konsekracji. Ci, którzy dojrzewają do tej drogi, żeby ją odkrywali. To jest jako jedna modlitwa. Wśród tych później będą jakieś bardziej szczegółowe wołania właśnie o te dary, gdzie rozbudowano. I to jest jakaś jedna intencja modlitwy z Pawła. Główna to jest Ojcze Nasz i prośby zawarte w Ojcze Nasz. Wypowiadamy wprost jako odmówienie tej modlitwy, ale wypowiadam swoimi słowami, które zawierają tę samą logikę i tę samą intencję. A druga część tej modlitwy, ja ją tak nazywam, jednak tak ją przeżywam, to jest prośba o to, żeby ofiarowane nam dary jako odpowiedź na modlitwę Ojcze Nasz, żeby mnie nie zmarnował. Że On mnie wysłuchał, Ojciec mnie naprawdę wysłuchał. Wszystkie te dary otrzymałem na miarę większą niż mi się wydaje, niż potrafię sobie wyobrazić w sakramentach. I modlę się, żebym tych darów ofiarowanych mi w sakramentach nie zmarnował. Ja, On i nikt inny. Czy to jest taka intencja modlitwy? Pierwsza. No, pierwsza, druga, trzecia. Jakkolwiek to poustawiać, to z czasem myślę, że jakoś ona ma tendencję do tego, żeby się wysuwać na plan pierwszy, bo człowiek odkrywa, że to jest fundament dla wszystkich innych. Tylko się mogę modlić za małżonków, ale jeżeli ci małżonkowie nie będą żyli chrztem, bierzmowaniem, chodzić do spowiedzi, no to też sobie nie poradzą w małżeństwie. Jeżeli nie ma innych sakramentów, to samo w święceniach. Jeżeli ktoś jako święcony nie będzie pamiętał, że jest ochrzczony, bierzmowany, nie będzie korzystał z sakramentu pokuty i właściwie przeżywał Eucharystii, to też nie potrafi być dobrym kapłanem. Nie potrafi. Właściwie wszystkie sakramenty stanowią taką organiczną całość, która jest pełnia darów, które otrzymaliśmy od Boga. Także jako odpowiedź na nasze wołanie Ojcze Nasz, święć się imię Twoje i tak dalej. I pojawiła się druga grupa wezwań, mianowicie wezwania w intencjach aktualnie dziejących się wydarzeń, wśród których wyróżnione są zgromadzenia w Kościele i w świecie, od których wiele zależy, które podejmują ważne decyzje. Powiedzmy, że zbiera się parlament i uchwala ustawę taką albo inną. Ta ustawa godzi rodzinę, ta ustawa służy rodzinie. Ta ustawa jest przeciw życiu, ta ustawa jest za życiem. Ta ustawa jakoś błędnie określa choćby rozmaite szczegółowe zagadnienia. Teraz mamy tyle zamieszanych przy receptach w sprawie zdrowia. Czy dało się go uniknąć, żeby od razu ustawa była właściwa? Czy to zależy tylko od dyskusji w Sejmie, czy zależy od tego, że ktoś będzie wypraszał łaskę właściwych decyzji dla tego zgromadzenia? Ale podobne zgromadzenia są również w Kościele. Są rady parafialne, które się spotykają w parafii. Są zebrania konferencji Episkopatu Polski. Kto się za nich mówi? I więc modlitwy, tam podjęte decyzje, one wszystkim albo pomagają, jeśli są dobre, albo utrudniają, jeśli są złe. Jest więc jakaś modlitwa w tych intencjach, szczególnie wtedy, kiedy człowiek ma czas na dłuższą trochę modlitwy i chce rzeczywiście w tej modlitwie, której przynosi Jezusowi świat, ten świat, w którym żyjemy, przynosząc Jezusowi świat, chcę przynosić jakąś całość tych zagadnień. Tu pojawi się niewątpliwie również jakiś następny dział tych, którzy są dotknięty kataklizmami czy innymi nieszczęściami. No bo to jest z jednej strony związane z wydarzeniem jednorazowym, ale ma swoje konsekwencje trwające dłużej. I dopiero trzecia grupa intencji to są intencje te indywidualne. Ktoś prosi o zdrowie, ktoś prosi o to, ktoś prosi o tamto. I myślę, że może nie przed południem, ale może się uda po południu w ramach naszych spotkań znaleźć czas czy po kolacji, żeby również każdy ułożył swoją modlitwę, nazwijmy to stanowiącą drugą część adoracji. Modlitwę przynoszącą świat, jak ten świat przynosi w sobie. Świat czy tylko moją sprawę. Jeśli człowiek odczytuje w sercu Jezusa bijący świat i bardziej wchodzi w to serce Jezusa, tym bardziej Duch Święty go uzdalnia do tego, żeby potrafił objąć wiele spraw, wiele intencji z jakimś dziwnym zaangażowaniem osobistym, choć nie potrafi imiennie wymienić każdego. Dla mnie tu niedoścignionym mistrzem jest Jan Paweł II. Jakbym potrafił modlić się za wszystkich kapłanów w taki sposób, że jakoś każdy kapłan na przykład może się zapomnieć. To nie jest takie jakieś ogólne modlitwy dla kapłanów. Jak się modlił za chorych, że ci chorzy, szczególnie jak ktoś się tak wczuł bliżej niego, że on to nie traktuje tak, że no w ogóle no chorzy potrzebują modlitwy, no to ja odmawiam Ojcze Nasz za tych chorych, że to nie tak. Że w tej jego modlitwie za chorych, zarówno wtedy, kiedy wymieniał, bo miał na karteczce konkretnego chorego, który prosił o modlitwę, to się bynajmniej nie ograniczał do modlitwy za tego konkretnego chorego, bo ten, który nie napisał karteczki, nie pozostał poza jego modlitwą. Ale jak on potrafił tak ogarnąć tę modlitwę, tą modlitwą wszystkich, że oni byli w jego sercu. I myślę, że to jest jakaś niezwykła tajemnica bliskości jego serca i serca Jezusa, bo właśnie w sercu Jezusa jest tak, że tam są wszyscy, ale każdy jest niesamowicie indywidualnie potraktowany, aż tak, że nie da się więcej zaangażować indywidualnie w życie każdego. Jeśli papież tak często nawiązywał do tego, że adoracja jest jakby położeniem głowy na piersi Jezusa, by wyczuć bicie jego serca, no to chyba tam się nauczył najbardziej tego, jak w swojej modlitwie modlić się tak, jak modli się najwyższy kapłan, Jezus Chrystus. Modli się za wszystkich, ale tak, że wszystkich każdy jest potraktowany tak indywidualnie, jak tylko to zmusi. Czy ja potrafię tak? Czy moja adoracja rozwija się duchowo w tym kierunku? Oczywiście, że tak. Potrafię tak najpierw dlatego, że otrzymałem na krzyżu udział w misji kapłańskiej Chrystusa. Mam w sobie moc Jego kapłaństwa. Czy wierzę, czy nie wierzę, to tak się dzieje. A im bardziej wierzę, to wiem, że On jako najwyższy kapłan modli się za wszystkich, a ja uczestnicząc w Jego kapłaństwie, uczestniczę w Jego modlitwie, więc ogarniam wszystko. Natomiast w sensie dojrzewania psychologiczno-ludzkiego, takiego ludzkiego doświadczenia, które wyrasta z wiary, to się dokonuje tygodniami, miesiącami, latami, gdzie człowiek jest blisko Jezusa i Duch Święty sprawia, że to, co z Jezusa przechodzi we mnie, to, co ze mnie jest w Jezusie, że to Jego jest moje, moje jest Jego, On trwa we mnie, ja trwam w Nim. To się dokonuje nieustannie, ta komunia, ona się pogłębia, i ona się rozwija. Ale chyba się nie da, nie rozwinie w pełni, nie rozwinie, nie osiągnie właściwej dojrzałości bez adoracji, bez bycia wobec tego, który jest.